podróże filozoficzne. W roli przewodnika...
Nazywam się Janusz Sytnik-Czetwertyński, jestem doktorem habilitowanym filozofii, a prywatnie filozofem poszukującym.
Było dwóch Baconów w historii filozofii. Roger Bacon, żyjący w latach 1215-1294, o którym mówiliśmy w poprzednim sezonie naszych filozoficznych podróży, przy okazji omawiania początków średniowiecznego empiryzmu, oraz Francis Bacon, który był również empirystą, tyle że żył on w latach 1561-1626. Francis Bacon rozwinął ideę swojego poprzednika, czyli pogląd, że wiedza płynie wyłącznie z doświadczenia. Jednakże doświadczenie to nie tylko bodźce zmysłowe, ale również praca naszego umysłu. I tutaj okazuje się, że mamy problem. Otóż poznajemy świat w sposób mniej więcej następujący. Ze świata zewnętrznego płyną do naszych zmysłów różnego rodzaju bodźce. Na przykład, gdy jedzie samochód, widzimy go, bodźce wzrokowe, słyszymy warkot jego silnika, bodźce słuchowe, czujemy zapach spalin, bodźce węchowe. Już choćby do tego prostego doświadczenia zaangażowane są co najmniej trzy nasze zmysły. Bodźce te transportowane są przez nasz układ nerwowy z naszych organów zmysłowych do mózgu, gdzie ulegają przetworzeniu na obraz w umyśle i różne czucia temu obrazowi towarzyszące. Nasze zmysły nie są jednak idealne. Nie tylko nie wyłapują wszystkiego, ale zniekształcają wiele bodźców, o czym doskonale wiemy. Tak samo, proszę Państwa, jak oglądamy cokolwiek pod mikroskopem, to nie jest to obraz idealny, szkiełko jest zabrudzone. Nigdy nie zdarzy się, proszę Państwa, tak, żeby obraz był doskonały. No i dochodzimy do pytania centralnego. A czyż nasz układ nerwowy, transportujący bodźce do umysłu, nie jest przypadkiem również ułomny? Czyli czy na tej drodze również nie dochodzi przypadkiem do pewnych przekłamań i, że tak powiem, utraty danych? A pójdźmy jeszcze dalej. A czemuż by to nasz umysł miał być idealny i perfekcyjnie segmentować i organizować treści doń przychodzące? Zapewne tu również dochodzi do błędów i przekłamań. Zatem bodziec zewnętrzny, który jest jakiś tam, niech będzie to na przykład obraz lecącego motyla, to bodziec ten, nim zostanie przekształcony w obraz w naszym umyśle, przechodzi długą drogę od niedoskonałych zmysłów poprzez niedoskonały układ nerwowy, aż do niedoskonałego umysłu. Jakaż więc gwarancja, że obraz w naszym umyśle przedstawiający lecącego motyla odzwierciedla rzeczywistość? Pójdźmy jeszcze dalej. Wyobraźmy sobie, że możliwy jest zmysł polegający na tym, że im silniej w niego kopniemy, tym bardziej kolorowy będzie obraz w umyśle. Cóż te dwie rzeczy miałyby wówczas ze sobą wspólnego? Rzeczywistość, która byłaby światem jakichś kopaczy, a obraz w umyśle, który jest kolorowym złudzeniem. I czyż my możemy dać choćby najmniejszy dowód tego, że obrazy w naszym umyśle przedstawiają rzeczywistość zewnętrzną, a że przypadkiem nie jest tak, że obrazy te są nam wrodzone i jedynie zsynchronizowane z kompletnie różną rzeczywistością? Tak, iż gdy w rzeczywistości następuje jakieś zjawisko, to nasz umysł wyświetla obraz z góry temu zjawisku przyporządkowany. Francis Bacon widział ten problem i ogłosił tak zwaną teorię złudzeń umysłowych. Wedle niego mamy złudzenia, których źródłem jest niedoskonałość języka, na przykład wieloznaczność pojęć. Tu możemy posłużyć się choćby słowem rakieta, która może być kosmiczna, ale również tenisowa. W sensie naukowym bardziej adekwatne byłoby słowo język, które może oznaczać mowę, ale też i część ludzkiego ciała, czy wreszcie jakikolwiek system komunikacji. Dalej, mamy złudzenia kulturowe, których źródłem są przesądy, wychowanie oraz środowisko, na przykład przekonanie o wędrówce dusz i możliwości ponownego życia pod inną postacią, które odnajdujemy w wierzeniach, sztuce czy kulturze indyjskiej. Złudzenia wynikające z samej natury ludzkiej, na przykład idea celowości świata, czy też przekonanie o sensowności świata, skończoności świata. To ostatnie przekonanie ma zresztą swoje źródło w dążności umysłu do racjonalizacji i rozumienia otaczającej nas rzeczywistości. Takie bowiem pojęcia jak nieskończoność, wieczność są nie do zrozumienia i budzą lęk. I mamy wreszcie złudzenia spekulacyjne, typowe dla nauki opartej na rozumie, czego przykładem mogą być na przykład filozoficzne teorie, które spekulują o możliwych fazach stwarzania świata. Ale ambicja Bacona była większa. Chciał on bowiem stworzyć system wszechnaukowy, odpowiadający na bez mała wszelkie pytania i wątpliwości. System ten miał powstać w oparciu o metodę polegającą na uogólnianiu danych zmysłowych do postaci uniwersalnej. Taka wiedza winna być przede wszystkim użyteczna, która służy życiu i kulturze. To właśnie od Bacona pochodzi słynne sformułowanie: wiedza to jedynie opis faktów, powtarzane później i popularyzowane przez wielu metodologicznych następców, począwszy od Galileusza. Wiedza nie powinna bowiem niczego wartościować, twierdzić, że kwasy są B, a zasady cacy, albo dodawanie jest podżądane, a odejmowanie czymś bezwartościowym. Tylko suchy opis stanu rzeczy. Tak jest, a tak nie jest. Wiedza to tylko możliwie najbardziej precyzyjne odzwierciedlanie rzeczywistości. Tylko tyle i aż tyle.